skoro godzina 13.10, Anna Stańczak, zapraszam na gościa dnia. W świecie muzyki i sztuki wokalnej zawsze pojawi się pytanie, czy każdy może nauczyć się śpiewać? Czy talent wokalny jest zarezerwowany tylko dla wybranych? Czy też każdy z nas gość ma potencjał, który można rozwijać? Dlatego dzisiaj przyjrzymy się temu zagadnieniu i porozmawiamy z ekspertem od emisji Głosu. Mateusz Zabłocki, właściciel Głososfery. Cześć Mateusz.
Cześć Aniu, dzień dobry Państwu.
Mateusz, zacznijmy w ogóle od tego, czy każdy może nauczyć się śpiewać i czy są pewne predyspozycje, które są po prostu wymagane?
Moim zdaniem każdy się może nauczyć śpiewać, ponieważ to wymaga ciężkiej pracy tak naprawdę. Natomiast istnieje jakieś takie przeświadczenie, że rzeczywiście talent. Talent to jest 90%, 10% to jest ciężka praca. Jak nie masz talentu, niestety już się nie przebijesz, już jest po tobie, zginiesz gdzieś tam w tym medialnym szumie i kompletnie nikt o tobie nie usłyszy. Z tym się w ogóle nie zgodzę, bo na dobrą sprawę, bazując już na swoim doświadczeniu, ludzie przede wszystkim nie chcą za bardzo ćwiczyć. Kiedy ktoś im na przykład całe życie mówi, jaki ty masz talent, jakim ty jesteś objawieniem, no to rzeczywiście, ktoś nawet mając naturalne predyspozycje, o których powiedziałaś,
idzie szybciej.
On właśnie idzie trochę szybciej, tak. Natomiast ja mam troszeczkę inne określenie, że w momencie, kiedy nie było tej profesjonalizacji zawodu emisji głosu, był z tym duży problem pod tytułem człowiek, który chciał śpiewać, ale nie miał zbyt dużej wiedzy lub poziomu, nie wiedział jak to zrobić. No to rzeczywiście wtedy dominował talent.
Mhm.
Natomiast dzisiaj mamy tak rozwinięty rynek emisyjny, mamy tak dużo technik wokalnych, mamy tak niesamowitych ekspertów właśnie od nauki i szkolenia, że w tym momencie jest to bardzo, bardzo możliwe dla każdego. Tylko tutaj jest druga strona medalu, czyli właśnie człowiek, który ewentualnie nie wiadomo, czy on będzie chciał się podjąć tej ciężkiej pracy.
Czyli śpiewać każdy może.
Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej właśnie.
No, wiesz, nie bez powodu tutaj jest taki temat. Ostatnio było bardzo głośno o Eurowizji i mam tutaj na myśli naszą babę, Blankę, która, no nie wiem, zdaniem większości nie zaśpiewała czysto idealnie na eliminacjach.
Ale była kinda crazy,
ale więc była
myślę,
crazy,
że to jest ważniejsze, prawda? Tutaj zdania są bardzo podzielone i ja zawsze się śmieję, kim my jesteśmy, żeby gdzieś tam pozwalać komuś śpiewać lub nie. Natomiast jeżeli chodzi już o samo techniczne podejście do tematu, rzeczywiście mogło tam być trochę braków w eliminacjach, które później przed finałem i później również w finale gdzieś tam się zatarły. Natomiast ludziom myślę, że chodziło o ikoniczny okrzyk "Baby", że to było najważniejsze i to był gwóźdź programu.
Mm-hmm.
I nawet ludzie nie do końca później patrzyli na to, jak ten występ wygląda, tylko chcieli się po prostu bawić przy tym. No i rzeczywiście posłuchać słynnej Baby, jak to wykonuje gdzieś tam. Zresztą ona gdzieś nawet widziałem, że ma ogromny dystans do siebie.
Właśnie, chciałam powiedzieć, że jednak ona ma ogromny dystans z tym wszystkim, bo widziałam ją w sukience z tym napisem Baby.
Dokładnie, do tego chciałem nawiązać, że mówię, ileż trzeba mieć dystansu, żeby na wielkiej gali, czy nie pamiętam gdzie to było, ale widziałem zdjęcia, wziąć sukienkę, ubrać się w tą sukienkę i trzasnąć sobie napis Baby z tyłu. No genialne, po prostu marketingowo genialny zabieg.
Tak, ale zamknęła buzię niektórym pewnie.
Myślę, że
uważasz, że zrobiła kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o ten czas właśnie eliminacji, a jednak występ na Eurowizji?
Uważam, że zrobiła kawał dobrej roboty, ponieważ od tamtych dwóch momentów, właśnie od eliminacji do momentu finału, zrobiła naprawdę kawał postępu i to zdecydowanie słychać. Zresztą ja od początku, mimo że gdzieś tam również brałem udział w tych całych śmieszkach na temat Blanki, to jednak jej kibicowałem. Dlaczego? Eurowizja już nie tyle, co ma sam wydźwięk techniczny, tylko się śmieje, bardziej polityczny nawet momentami, ale zwróćmy uwagę na tych wykonawców, jak oni do siebie podchodzili po występach. Oni się ściskali, oni wyglądali jak jedna wielka rodzina. Już nieważne, czy było to na pewno szczere, czy nieszczere, ale już sam widok, jak niektórzy się bawili przy tym wszystkim, no to jest właśnie niesamowite, że powinniśmy się łączyć. No muzyka zresztą chyba takie miała założenie, żeby łączyć, a nie dzielić. No
dokładnie.
Właśnie.
No to wróćmy do tej muzyki i do tej nauki, czyli jakie techniki treningowe są skuteczne w rozwoju umiejętności wokalnych?
Ja myślę, że techniki treningowe są stricte zależne od tego, jaki efekt chcemy uzyskać.
Mhm.
Ponieważ kiedy mamy osoby, które pragną śpiewać klasycznie lub pragną śpiewać popowo, rozrywkowo lub iść w śpiew biały czy inne ekstrema wokalne, musimy dobrać tak ćwiczenia dla tego człowieka, żeby on się mógł rozwinąć pod danym kątem. Nie ma czegoś takiego jak uniwersalne ćwiczenia, które działają dla każdego, jeżeli chodzi o kwestie fonacyjne. Bo w przypadku rozgrzewania artykulatorów czy innych rzeczy oczywiście ćwiczenia mogą się powielać, mogą być takie same. Niemniej już później w perspektywie działania i śpiewania musimy zwracać uwagę, jakie tam są przyczyny na przykład zacisków, co możemy usprawnić. Dlatego czasami te uniwersalne ćwiczenia trzeba bardziej spersonalizować. Powiedzmy, ktoś ma większy zacisk w stawie skroniowo-żuchwowym, no to musimy się na tym bardziej skupić. Ktoś bardziej na soję, powiedzmy, no to musimy też go tam odnosowić. Z kolei czasami są też przykłady, że ktoś za głęboko mówi albo śpiewa. No z takimi też oczywiście trzeba podziałać, żeby ładnie ten głos wyrównać. Więc mówiąc tak najprościej, staramy się znaleźć ten złoty środek i tą średnicę u człowieka. No ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, musimy sprawić, żeby on był szczęśliwy z własnym głosem, bo myślę, że to jest ta podstawa. Mhm. Bo mamy teraz naprawdę mnogość technik wokalnych, ale szczerze, im bardziej ktoś poszukuje i w końcu nie wie, gdzie on się znajduje, no to tak naprawdę mamy duży, duży problem z tym człowiekiem. Ponieważ to on ma problem sam ze sobą, bo nie wie, w którym chce iść kierunku. I naturalnie, my możemy troszeczkę mu podpowiedzieć, nakierować. Natomiast ja zawsze trochę się obawiam dotykać tego stylu u człowieka, bo bardzo łatwo to zepsuć. Poza tym są też trenerzy, którzy, no tutaj chciałbym przestrzec, nie demotywujcie tych uczniów, mówiąc na przykład, że kiepsko ci teraz idzie, no niestety musisz trochę poczekać, albo w ogóle coś tam szczególnie, to ci może nie wyjść kiedyś. Uwaga na to, mam u siebie wiele osób, które są, że tak powiem, w cudzysłowie, po przejściach i naprawdę łatwo takie osoby gdzieś skrzywdzić. Także trzeba też ostrożnie do tego podchodzić, no bo mówię, nawet jeżeli mamy naturszczyków, o których wcześniej wspominałaś, no to jednak oni też są bardzo podatni na krytykę. No a krytyka może być naprawdę zabójcza.
Mm-hmm. A czy istnieją różnice między tymi naturalnymi talentami wokalnymi, a osobami, które osiągają ten sukces właśnie poprzez tą ciężką pracę i trening?
Tutaj może naturszczycy się na mnie trochę obrażą, ale tu już chyba chodzi o tryb pracy. Naturszczyk ma jakieś takie mniejsze zapędy do działań i do ciężkiej pracy, natomiast osoba, która gdzieś tam rzeczywiście nie miała takich predyspozycji, ale jest bardzo zdeterminowana, żeby osiągnąć swój cel, ona będzie ćwiczyć naprawdę bardzo mocno, i bardzo intensywnie, żeby osiągnąć ten swój sukces. A naturszczyk stwierdzi, no coś tam dobra sobie podziałam czasami. Też oczywiście to nie jest tak, że to oczywiście jest ogół. Bo tu bardziej chodzi o taki stereotyp, który gdzieś się wypracował, że faktycznie ktoś już dobrze śpiewa, to on już nie musi nic robić absolutnie, bo i po co. Absolutnie się z tym nie zgadzam. I ten musi ćwiczyć. Jak działa talent w tym wszystkim? Powiedzmy, że mamy koło siebie 10 świetnie wyszkolonych wokalistów, no i który będzie brylował? Ten, który rzeczywiście już ma wtedy ten talent. Czyli on się troszeczkę wyłoni z tłumu, będzie widać, że on ma coś tam więcej ukryte, bo to będzie albo jakiś wypracowany przez siebie styl, albo tam będzie jakiś błysk wokół, którego zabraknie u reszty. Natomiast ci pozostali nie powinni powiedzieć sobie nie. Oni też powinni działać, bo nigdy nie wiadomo, czy to właśnie oni nie będą bardziej poszukiwani.
Ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć.
Ćwiczyć cały czas nieustannie i do celu.
Jak emisja głosu wpływa na zdrowie wokalne?
Myślę, że tu powinniśmy zacząć od oddechu, bo tak naprawdę niektórzy mówią, że emisyjnie oddech jest takim największym fundamentem. Niejako się zgodzę, natomiast też ten oddech teraz tak działa, że większość ludzi próbuje zrzucać wszystkie blokady czy inne problemy na słynny oddech. Na pewno nie podpierasz. Coś tam z tym podparciem u ciebie. No ale mam luźno wszystko. Nie, to na pewno jest to podparcie oddechowe. Tutaj też niestety trzeba zwracać uwagę i być czujnym, co tam się dzieje w tym ciele, ponieważ też ja na początku swojej przygody z ludźmi wypytuję. Czy były jakieś problemy zdrowotne, czy była wizyta u foniatry, czy ewentualnie gdzieś tam logopeda jest włączony. No bo my powinniśmy działać tak troszeczkę bardziej holistycznie. Ja też właśnie posiadam to holistyczne spojrzenie tylko dlatego, że to nie jest tylko tak, że my otwieramy buzię, bierzemy wdech, gdzieś tam przepona zaczyna działać, wszystko się otwiera i lecimy do przodu. Tam może być wiele blokad i to również psychologicznych, które to uniemożliwiają mocno. Dlatego taki wywiad i też holistyczna opieka są mega ważne. Natomiast oddech, jak już ogarniemy, to zauważymy właśnie pierwsze efekty. No i oczywiście dochodzi postawa, dochodzi luz w artykulatorze, dochodzi ogólna poprawa jakości życia na dobrą sprawę, gdzie ludzie sobie nie zdają tak naprawdę sprawy, jak ważne to jest, żeby nad tym wszystkim pracować. Ja powiem sam przez pryzmat swojej osoby. W gimnazjum byłem wielkim jąkałą.
Ty jąkałą.
No nie wyobrażasz sobie, prawda?
Nie.
Ja jąkała, właśnie. Na dobrą sprawę byłem jąkałą. Mówiłem ekstremalnie szybko. To mi akurat zostało do tej pory, ale już troszeczkę bardziej nad tym panuję i mówię wyraźniej przynajmniej. Natomiast rzeczywiście było dużo problemów. Ja mówiłem bardzo nieskładnie, ja mówiłem wybitnie szybko. Mówiłem wysokim głosem, gdzieś tam bardziej takim. Po czym nagle to mi gdzieś tam się ładnie ustawiło i stwierdziłem, że chyba warto. I powiem szczerze, pewność siebie wystrzeliła mi naprawdę w górę i czuję się zdecydowanie szczęśliwszy, No i dzięki temu też nie boję się zabierać głosu w miejscach publicznych czy gdzieś na występach. Po prostu to lubię. Mm-hmm. I wszystkich do tego też zachęcam.
No właśnie, bo tutaj chyba głównie chodzi też o tą pewność siebie, która idzie do góry, jeżeli umiemy się wysłowić i się nie jąkamy.
Myślę, że tak, bo również myślę, że kwestia wyglądu zewnętrznego to jest jedno, ale jak otworzymy buzię, czasami też automatycznie jesteśmy oceniani. Mm-hmm. No i oczywiście ja tutaj też zachęcam, żeby nie patrzeć koniecznie przez pryzmat, jak ja będę oceniany. Bardziej chodzi o to, żeby faktycznie czuć się komfortowo z samym sobą i powiedzieć sobie wprost do lustra: fajny jesteś, fajna jesteś, prawda? To jest mega ważne.
No, ale to jest bardzo trudne. Mateusz, jakie najważniejsze czynniki są, które wpływają na tą poprawę emisji głosu?
Myślę, że przede wszystkim ciężka praca to jest jeden z tych czynników, ponieważ jeżeli ktoś tak średnio nad tym pracuje, to na samym początku zauważy pewne efekty pod tytułem jakby więcej oddechu, większy luz przy mówieniu, że ta fraza przy śpiewaniu ewentualnie będzie trochę płynniejsza, czy że buzia nam się bardziej otwiera. Natomiast później, jeżeli zabraknie tej ciężkiej pracy, to taki człowiek się bardzo szybko zniechęca. Ale ja to porównuję do jakiejkolwiek pracy wynikającej z progresu, czyli na przykład siłowni. Mhm. Jak pójdziemy na siłownię, no to super. Pierwszego dnia pójdziemy ekstra, jest ta pompa, super, wygrzaliśmy się, czujemy się mega fit i w ogóle. No i nagle zakwasy, prawda? Jest ten moment, ała, boli. Jak zakwasy przejdą i zaczniemy działać coraz bardziej, no to zobaczymy efekty. Ale im dłużej w to idziemy, wiadomo, że jest ciężej.
No tak.
Natomiast tutaj mówię, przyśpiewanie jest o tyle fajniej, że możemy sobie też troszeczkę pozmieniać kierunek, możemy sobie spróbować inne techniki podobierać. Ja też często łapię feedback od uczniów mówiący pod tytułem: Mateusz, a może zróbmy coś innego, zróbmy coś nowego, to mnie teraz bardziej interesuje. A może weź mi powiedz, jak się tam wydrzeć bardziej, a weź mi powiedz, jak tam się growluje. Czy po prostu poćwiczmy sobie mowę. Mhm. Więc ja tak naprawdę staram się ludziom tłumaczyć, że emisja głosu to nie jest tylko siedzenie przy klawiszach i robienie mimy mamomu, tylko też bardzo, bardzo ogólne ćwiczenia poprawiające i koordynację ruchową czasami, i kwestie mowy, kwestie śpiewu. Tak jak mówię, holistyczne podejście. Mhm.
A czy wiek ma znaczenie w ogóle w procesie nauki śpiewu? Czy można rozwinąć tą umiejętność śpiewania w późniejszym wieku?
W późniejszym wieku? To jest świetne pytanie. Ludzie mają zwykle bariery psychiczne pod tym kątem. No bo ktoś im powiedział: o, ty to w tym wieku, weź, ty już się tam zajmij
dzieciakami,
za stary, za stara jesteś, błagam cię, po co ci to? Na dobrą sprawę, mój najstarszy uczeń liczył sobie chyba około 60 kilku lat. Mhm. To była uczennica w zasadzie, ale to troszeczkę dziwnie brzmi, prawda? Uczennica i 65 lat. Mhm. Sama nazwa, właśnie, uczennica. Ludziom się kojarzy: a, młoda dziewczyna. I też tworzymy sobie sami takie bariery mówiące, że nie, to już nie jest dla mnie, może faktycznie zajmę się czymś innym. Słuchajcie, spojrzenie tej kobiety, kiedy ona naprawdę zobaczyła, że jej to wszystko idzie i się rozwija i ma szczęście w domu, dzięki temu, że coś robi, było, no, nie do opisania. Naprawdę, przyszła do mnie po kilku zajęciach i mówi: Mateusz, jakoś tak fajnie mi się mówi. Mąż mi mówi, że trochę za głośno jestem, ale mówię: dobrze, jeszcze głośniejsza, bądź bardzo dobrze. Także mówię, otwieranie tego wszystkiego jest szalenie ważne, bo poprawia się jakość życia w dowolnym wieku. Mm-hmm.
A jakie są najczęstsze problemy, z jakimi spotykają się osoby uczące się śpiewu i jak można je rozwiązać?
Ja myślę, że często na początku pojawia się brak cierpliwości, bo w momencie, kiedy...
Wszyscy od razu efekt.
Tak, tak, właśnie ja ich nazywam raptusy bardzo często, czyli raptem chcą mieć efekt, natomiast też nie chcę wszystkich do jednego worka wrzucać, bo mam osoby, które są szalenie cierpliwe i one powolutku dochodzą do celu. Natomiast ja też mówię: musicie mi zaufać. W momencie, kiedy do mnie przychodzicie, musicie mi zaufać, że ten proces, który będzie miał miejsce, on będzie bardzo naturalny i to wszystko będzie szło powolutku, ale sukcesywnie. Jak ktoś stawia na szybki efekt, gwarantuję, że czegoś po drodze nie zauważy i później będzie tam musiał wracać, żeby to poprawić. A nie ma chyba nic bardziej wkurzającego niż moment, w którym idziesz do celu, jesteś już na 90%, okazuje się, że przy 15 albo 25% coś tam nie siadło, no bo pośpiech się pojawił. Stąd ci ludzie często właśnie oczekują szybkiego efektu, ale to też wynika z przebodźcowania, czyli po prostu wszystkiego jest za dużo, nie chcemy zapłacić trenerowi wokalnemu, no dobra, spoko, może nie jesteśmy najtańsi, tu się śmieję, natomiast nasze szkolenia są szalenie drogie. I wtedy taki człowiek szuka wiedzy w internecie, złapie złych nawyków i później finalnie płaci 3 razy więcej trenerowi, no bo stwierdzi: kurczę, mogłem jednak wybrać trenera, a nie tam samemu coś kombinować. Oczywiście nie mówię, że YouTube jest zły, ponieważ... Jak sobie zrobimy te ćwiczenia, okej, wszystko fajnie, tylko musimy uważać, żeby nie robić tego wyłącznie z internetu. bo zwyczajnie ktoś musi tam zerknąć, jak to wygląda. Inaczej się nabawimy albo zacisków, albo jakichś takich nawyków, które później naprawdę ciężko będzie wyrzucić.
No właśnie, bo często jest tak, że wyplenienie tych złych nawyków jest dużo gorsze niż nauczenie się, prawda, od podstaw takiego świeżaka, nie?
To też jest tak, to jest kolejna właśnie z blokad, że miewam osoby, które gdzieś tam mają już pewien określony poziom, ale mówię, powiedzmy, no tu jest za głośno, tego jest za dużo, pozaciskasz się. No i nagle widzę złość w oczach mówiącą, ale miałam tak robić, byłam tu i tu, czy dlaczego teraz nagle to zmieniamy? No i rzeczywiście tu też wchodzi taki troszeczkę ścięcie, że jak to ogarnąć w takim razie, żeby ten człowiek się nie wkurzał? Ja powiem szczerze, wcześniej gdzieś tam starałem się to temperować, a teraz ja też po prostu pozwalam na emocje. Bo to jest normalne, człowiek się powkurza, ja też powiedzmy gdzieś się czasami powkurzam, że nam to nie idzie, ale potem się śmiejemy razem, że no po co nam to było, bo finał finałów chodzi o efekt.
No dobra, a jak długo trwa taki typowy proces nauki śpiewu, aby osiągnąć taki zadowalający rezultat?
Mówiąc szczerze, też zależy od człowieka, natomiast pierwsze efekty, to szczerze mówiąc, przychodzą już po pierwszym spotkaniu. Ponieważ ludzie łapią nawyki, to jest w największej mierze też praca mięśniowa. Dlatego też uważam, że każdy może nauczyć się śpiewać, bo w większości tu chodzi o ciężką pracę i bazowanie na mięśniach. Był nawet kiedyś taki przykład dziewczyny, ona była w pewnym momencie głucha, straciła po prostu słuch, wcześniej przepięknie śpiewała. Mandy Harvey chyba tak się nazywała, gdzieś tam była w amerykańskim Mam Talent. I dziewczyna po prostu przyszła i pokazała, że jest głucha, natomiast opowiedziała swoją historię własnym głosem, bo w pewnym momencie straciła ten słuch. I ona potrzebowała mnóstwo czasu, żeby najpierw wyjść z deprechy. No tak. Ponieważ straciła słuch, straciła wszystko to, co kochała i nie mogła za bardzo gdzieś tam przy tym działać, bo nie słyszała tych wysokości. Po czym nagle zaczęła ćwiczyć z tunerem od gitary, czyli z takim strojkiem, który ci dźwięk wskazuje. Ona była tak zdeterminowana, że jak wystąpiła w tym amerykańskim Mam Talent, ona zaśpiewała przerażająco czysto. Tak przepięknie i czysto i właśnie wszyscy byli w szoku i to było cudowne zaprzeczenie faktu, że trzeba posiadać cały czas naturalne predyspozycje tylko i wyłącznie i że trzeba pilnować, jak to tam śpiewamy, żeby to wszystko szło dobrze. To są mięśnie. Mięśnie możemy nauczyć, jak pracować.
Trenować. Czy istnieją różnice między śpiewem tym klasycznym a popowym pod względem technik i treningu?
Na dobrą sprawę tak, ponieważ jest to inne ustawienie, trzeba troszeczkę bardziej się w to zagłębić. I mówiąc szczerze, śpiew klasyczny jest o wiele, wiele trudniejszy. Ja gdzieś tam z szacunku do bel canto, czyli do śpiewu klasycznego, nie dotykam tej metody, bo naprawdę jest to szalenie trudne i wymaga wielu, wielu lat ciężkiej pracy z wielkimi mistrzami bel canto, żeby to załapać. Natomiast w większości to, co gdzieś tam się teraz pojawia operowo, jest raczej trudne do sklasyfikowania jako typowa opera klasyczna. Więc tutaj trzeba mieć naprawdę mądrego, dobrego nauczyciela. Dlatego jeżeli oczywiście potrzebujecie namiary do kogoś od bel canto, mogę gdzieś tam udzielić informacji. Natomiast ja się tego nie dotykam. Ja się zajmuję wszystkimi innymi metodami, oprócz właśnie śpiewu klasycznego. Bo to jest najtrudniejsze ze wszystkich metod.
A jakie są najważniejsze rady dla tych osób, które chcą rozpocząć naukę śpiewu?
Ruszcie się, po prostu się ruszcie. Tak naprawdę nie czekajcie, bo później będziecie sobie pluć w brodę, że o, mogłam rok temu zacząć, nawet 2-3 lata temu, dlaczego tyle zwlekałam? Niepotrzebnie, naprawdę, słuchajcie, to nie boli, idźcie sobie nawet na jedne czy na dwa zajęcia. Pamiętajcie, że normalny trener wokalny nie będzie was wciągał niczym w sektę, mówiąc, że koniecznie macie do mnie przychodzić regularnie, jak was nie zobaczę za miesiąc, albo nie wykupicie karnetu, to już po was. Słuchajcie, nie, naprawdę, to jest bardzo obciążające i mimo, że jest to jakaś forma motywacji, to jednak osoby, które śpiewają czy zajmują się kwestiami artystycznymi, są zwykle 30 razy bardziej wrażliwe niż osoba, która się tym nie zajmuje, chociaż oczywiście to gdzieś tam też nie musi być prawdą. Natomiast mówię, bazując na doświadczeniu, to są bardzo wrażliwe osoby. Stąd raczej staram się im pokazać, że mają też we mnie pełne wsparcie, że przyjdą sobie raz nawet na parę miesięcy, raz na kilka tygodni i ja się nimi oczywiście zaopiekuję tak, jakby byli u mnie wczoraj. Więc z tym nie ma problemu. Natomiast mówię, ruszcie się troszeczkę, podziałajcie sobie, nawet otwórzcie tego YouTube'a, pokombinujcie, posprawdzajcie, jak to wszystko działa i jak gdzieś tam namierzycie, czy błędy, czy kwestie, które chcecie poprawić. Ja oczywiście zapraszam.
Trener emisji głosu Mateusz Zabłocki, właściciel Głososfery, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia.
Do usłyszenia.